Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Propozycje rządu dotyczące osób niepełnosprawnych pokazują troskę o tę grupę osób, ocenił minister zdrowia Łukasz Szumowski. W rozmowie z naszą redakcją odniósł się on do protestu rodziców i opiekunów niepełnosprawnych, który trwa od ponad tygodnia w Sejmie. Minister Łukasz Szumowski przypomniał, że podwyższenie renty socjalnej z 865 zł do blisko 1030 to największy wzrost tego świadczenia w ciągu ostatnich kilku lat. Dodał też, że wartość gwarantowanego świadczenia rehabilitacyjnego i dostępności do wyrobów medycznych przekroczy kwotę 500 zł oczekiwaną przez protestujących. Trudno powiedzieć, co jeszcze moglibyśmy zrobić, przyznał minister zdrowia.
Jeżeli natychmiast zwiększamy, właściwie z dnia na dzień, tą rentę do wysokości, która była proponowana, jeżeli od razu proponujemy rozwiązania, które de facto mają pomóc tym ludziom, to już pokazuje ogromną troskę i ogromną taką wrażliwość społeczną i troskę o tych najbiedniejszych potrzebujących pana premiera i całego rządu. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że oczywiście poprawiamy dostępność do rehabilitacji. Dla tych pacjentów oczywiście będzie ona najbardziej dostrzegalna, ale staramy się również dla innych pacjentów tą rehabilitację sprawić, jak była ona bardziej dostępna, troszkę w innym modelu ją proponować.
Minister zdrowia przyznał też, że nie do końca rozumie, dlaczego tak ważna w trochę zmienionych postulatach protestujących jest pieniężna forma dodatku rehabilitacyjnego, a nie rzeczowa. Świadczenia i zapewnienie dobrego poziomu dostępności do nich oraz wyrobów medycznych to się tym pacjentom bezwzględnie należy, powiedział Łukasz Szumowski. A sejmowy protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych trwa 12 dzień. W ubiegły piątek protestujący odrzucili rządową propozycję dotyczącą dodatku rehabilitacyjnego. W wydanym oświadczeniu protestujący tłumaczą, że łamie ona konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która zakłada pełną podmiotowość osoby niepełnosprawnej. W niedzielę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyło się 21. Forum Polonijne. W tym roku obradom towarzyszyło hasło w trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży, stulecie odzyskania niepodległości. Przez 3 dni tematy ważne dla Polaków mieszkających za granicą poruszali m.in. przedstawiciele środowisk polonijnych i parlamentarzyści. Swoje prelekcje wygłosili m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, były szef MON-u Antoni Macierewicz, wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk oraz ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz oraz przedstawiciele Polonii. List do uczestników napisał też prezydent Andrzej Duda. Najważniejszym momentem każdego dnia była Eucharystia sprawowana w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Forum to wspaniała inicjatywa, narzędzie kontaktu między Polakami z zagranicy, a mieszkającymi w kraju, ocenił były wiceszef MSZ Jan Dziedziczak, który od lat zajmuje się problematyką Polonii na świecie.
Wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się pomysłami na to, jak skutecznie współpracować na rzecz Polski, jak skutecznie działać. Tegoroczne forum zostało poświęcone specjalnie wychowaniu patriotycznemu młodzieży, więc mieliśmy okazję również, żeby w tym strategicznym, niezwykle ważnym temacie wymienić doświadczenia, uzgodnić pomysły i też narzędzia, jakimi my, państwo polskie, możemy wspierać naszych rodaków za granicą. Forum jest okazją do tego, żeby w wspólnym gronie usiąść i porozmawiać także nad tym, co możemy poprawić. Wymiana doświadczeń to zarówno pomysły na przyszłość, jak i podsumowanie tego, co było dotychczas, jakieś wprowadzenie poprawek.
Każde spotkanie polonijne to nowe sygnały dla rządu Rzeczypospolitej, jakie obszary wymagają wsparcia i rozwoju, podkreśliła Angelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi.
Sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi to przede wszystkim problem edukacji, tak? Zachowanie, nauczanie języka polskiego w systemie państwowym, to jest obrona szkół polskich, ponieważ to też troszkę jest podobne tak to, co mają Polacy na Litwie. Próba rusyfikacji u nas szkół, 2 szkół polskich. Jest bardzo poważny problem, z którym się borykamy, ponieważ wprowadzenie przedmiotów w języku rosyjskim do szkół polskich grozi na Białorusi u nas rusyfikacją, grozi zniszczeniem systemu edukacji państwowego w języku polskim.
Polacy w Norwegii bardzo często stykają się z problemem m.in. nieuczciwego traktowania pracownika, powiedziała Anna Sokołowska, przewodnicząca Polsko-Norweskiego Stowarzyszenia w Bergen.
Oczywiście jesteśmy szanowani przez rząd norweski jako pracownicy doceniani, ale wciąż nazywani tanią siłą roboczą ze wschodu, z Europy Wschodniej. Ja jak to słyszę, to tak, nie będę komentować, ale niestety sami na to pozwoliliśmy. Wszyscy wiedzą o waleczności Polaków, o tym, że Polacy są silnym narodem, walczą o swoje i zadają sobie pytanie, co się stało z Polakami po drodze? Dlaczego nie potrafimy powiedzieć nie do norweskiego pracodawcy, który podsuwa nam umowę niezgodną z prawem norweskim, a my się cieszymy, bo co, bo parę koron mamy? Tak nisko się sprzedajemy?
Forum zostało zorganizowane przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, Instytut imienia Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. A patronatem medialnym obrady objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. 40 lat temu w Gdańsku powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Był to początek robotniczego ruchu, który w sierpniu 1980 roku rozpoczął strajk w Stoczni Gdańskiej. Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że założenie WZZ było milowym krokiem w polskiej drodze do wolności. Szef rządu dodał, że rewolucja Solidarności była możliwa dzięki odwadze tych wszystkich dzielnych ludzi, którzy włączyli się w ruch WZZ. Polska ma wobec nich ogromny dług wdzięczności. Z okazji rocznicy w niedzielę po południu w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbył się koncert Andrzej Kołakowski i Przyjaciele, a główne uroczystości odbyły się w sobotę. Metropolita Gdański, ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź podczas Eucharystii w Bazylice Świętej Brygidy nawiązał m.in. do idei wolnych związków zawodowych.
A celem wolnych związków zawodowych była organizacja obrony interesów ekonomicznych, prawnych i humanitarnych pracowników, którym wolne związki zawodowe deklarowały swą pomoc i opiekę wszystkim pracownikom bez różnicy przekonań czy kwalifikacji. Następowała powolna demokratyzacja, a pod pierwszą wersją deklaracji podpisali się pan Andrzej Gwiazda, pan Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski.
W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej prezes IPN-u Jarosław Szarek wręczył 13 osobom Krzyże Wolności i Solidarności. Wśród odznaczonych był m.in. Andrzej Gwiazda i Krzysztof Wyszkowski. Pośmiertnie odznaczenie przyznano też m.in. Annie Walentynowicz. Szef instytutu w wystąpieniu podkreślił, że trzeba pielęgnować pamięć o osobach, które tworzyły WZZ.
Wolność tworzyli ludzie, którzy przybyli tu z całej Polski, do tego pustego miasta po 1945 roku, z Kresów Rzeczpospolitej. I żeby w Gdańsku o tym kresowym dziedzictwie niepodległej Polski też pamiętano. Bo pamięć to jest to, co pozwala nam trwać, ale jest też wyrazem hołdu. Dlatego z taką starannością będziemy przypominać, będziemy wieszać kolejne tablice.
W okolicznościowym liście prezydent Andrzej Duda wyraził wdzięczność działaczom wolnych związków zawodowych za walkę z komunistycznym ustrojem. Polacy w Stanach Zjednoczonych podejmują kolejne inicjatywy, aby przekonać prezydenta Donalda Trumpa do niepodpisywania tzw. ustawy 447. Apele kierowane są m.in. w listach i petycjach. Ustawa o sprawiedliwości ofiar, którym nie zadośćuczyniono, dotyczy restytucji mienia ofiar Holokaustu. Polacy mieszkający zza oceanem chcą zaskarżyć ustawę do Sądu Najwyższego. A na stronie internetowej amerykańskiego Białego Domu w zakładce We the People powstała petycja z apelem o niepodpisywanie ustawy. Jeżeli pod petycją zebranych zostanie 100 tysięcy podpisów, prezydent Donald Trump będzie musiał zabrać głos w tej sprawie. Inną z form interwencji Polonii są także listy kierowane do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeden z nich napisała Mira Modelska-Creech z Georgetown University w Waszyngtonie.
Ja już zwróciłam się do prezydenta Trumpa, mówiąc: panie prezydencie, głosowałam na pana, wierzyłam w pana. Na Placu Krasińskich w Warszawie byłam, kiedy pan miał przepiękne przemówienie mówiące o bohaterstwie Polaków. No to jak to się ma? Przemówienie o bohaterstwie przy jednoczesnym pomawianiu Polaków o nonsensowne, nigdy nie popełnione jakieś błędy czy też winy. No więc użyłam nawet słowa I beg you, to znaczy błagam o niepodpisywanie ustawy. I wierzę i modlę się, że ta ustawa nie powinna być podpisana. A jeżeli zostanie podpisana, to powinny być jakieś akty prawne zaporowe ze strony polskiej.
Dariusz Sopków, był ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, na antenie Radia Maryja zwrócił uwagę na wiązanie kwestii odszkodowań za mienie bezspadkowe z nagonką na Polskę o jej rzekomy antysemityzm. Chodzi o próbę wzbudzenia poczucia rzekomej winy po to, by z pomocą tzw. ustawy 447 móc sięgnąć po majątek.
W tym przypadku, jak były minister obrony narodowej niedawno powiedział, to może dotyczyć nawet 20% majątku Polski. Nawet to jest, tak powiem, kwota niewyobrażalna. Zresztą tutaj są bardzo różne obliczenia. Najskromniejsze, jakie krążą w prasie, to jest 60 miliardów dolarów, a są i takie, które mówią 300 miliardów, czyli to jest trzykrotny budżet kraju. W tej sprawie na pewno aspekt prawny powinien być tutaj podnoszony. Dlatego, że mienie bezspadkowe zawsze przechodzi na własność państwa, na terenie którego to mienie się znajduje, albo na własność powiatu, województwa, gminy. I takie są regulacje we wszystkich państwach świata. No tutaj byłoby wyjątek od tego, więc na pewno aspekt prawny powinien być tutaj podnoszony.
Amerykański Kongres przyjął ustawę w sprawie mienia ofiar Holokaustu w ubiegłym tygodniu. W grudniu ustawę o identycznym brzmieniu przyjął amerykański Senat. Polskie władze uspokajają, że amerykańska ustawa nie niesie za sobą żadnych praktycznych konsekwencji. W Gnieźnie zakończyły się uroczystości ku czci świętego Wojciecha, głównego patrona Polski. W niedzielę dobiegły także końca obchody jubileuszu 600-lecia prymasowstwa. Mszy świętej odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił legat papieski, ksiądz kardynał Vincent Nichols. Niech wielki polski naród nieprzerwalnie cieszy się Bożym błogosławieństwem i trwa w katolickiej wierze, podkreślił ksiądz kardynał Vincent Nichols. Przypomniał także sylwetkę księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak mówił, będąc prymasem Polski przez 33 lata, przeszedł do historii jako prymas tysiąclecia i ojciec narodu.
May this great nation... Niech wielki polski naród nieprzerwanie cieszy się Bożym błogosławieństwem i trwa w katolickiej wierze. Niech w jego życiu odzwierciedla się wolna od egoizmu miłość, nazywana zawsze tym, którzy są w największej potrzebie. Miłość, którą Duch Święty kształtował w życiu każdego świętego i którą oto się modlimy, będzie kształtował także w życiu każdego z nas. Niech heroiczna postawa świętego Wojciecha, wychodzącego z pomocą do ludzi ubogich i zakutych kajdany, wydanych niesprawiedliwości i cierpiących jako ofiary przemocy, będzie ustawiczną inspiracją dla was wszystkich.
W niedzielnych uroczystościach ku czci świętego Wojciecha, nawiązujących także do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięli udział pielgrzymi z Polski i z zagranicy. Wśród nich przedstawiciele Episkopatu Polski oraz księża biskupi z zagranicy, parlamentarzyści, reprezentanci środowisk naukowych i kulturalnych. Uroczystości ku czci świętego Wojciecha zwieńczyły trwający od roku jubileusz 600-lecia prymasowstwa w Polsce. Tytuł prymasa Polski przysługuje arcybiskupom gnieźnieńskim. Od 2014 roku prymas jest ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu zostały wprowadzone relikwie świętej siostry Faustyny Kowalskiej. W poniedziałek minie 18. rocznica jej kanonizacji. Relikwie podczas mszy świętej przekazały siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Siostra Faustyna czuła, że musi pójść za Chrystusem i pomóc osobom najbiedniejszym, ludziom z tak zwanego marginesu, powiedział w homilii założyciel i dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk.
Czy to przypadek, że w tym zgromadzeniu siostra stała się siostra, która nie miała specjalnego wykształcenia. Stała się sekretarką Bożego Miłosierdzia i to Boże Miłosierdzie teraz jest głoszone na cały świat. A najbardziej znani Polacy to święty Jan Paweł II wszędzie i siostra Faustyna Kowalska z tego zgromadzenia. Właśnie, jest tutaj.
Relikwie świętej siostry Faustyny Kowalskiej to dar wyczekiwany od dawna, mówi ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium. W prezbiterium świątyni znajduje się już obraz świętej.
Tak bardzo prosiliśmy Pana Boga o to, by taki dar dał nam w postaci relikwii świętej Faustyny, dlatego że tutaj codziennie o godzinie 15 mamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, rozważanie na temat Miłosierdzia Bożego i naprawdę codziennie jest bardzo wiele osób 15 tutaj się gromadzą i często przypominają właśnie ten fakt, dlaczego nie mamy jeszcze relikwii świętej siostry Faustyny. I to już się niebawem spełni.
Siostra Faustyna jest znana przede wszystkim jako głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego i autorka dzienniczka, w którym opisywała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia. Każda nasza działalność przeżywana w jedności z Jezusem oraz z postawą miłości i służby jest okazją do życia w pełni chrztem i świętością, powiedział papież Franciszek. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Celi w Watykanie, Ojciec Święty nawiązał do niedzielnej Ewangelii. Jezus przedstawia się w niej jako prawdziwy krzew winny i zachęca do trwania z Nim w jedności. Papież powiedział, że kiedy jesteśmy w bliskiej relacji z Panem, tak jak połączone ze sobą krzew winny i latorośle, to jesteśmy zdolni do przynoszenia owoców nowego życia, miłosierdzia, sprawiedliwości i pokoju, które wywodzą się ze zmartwychwstania Pana. To właśnie czynili święci, dodał Ojciec Święty.
Ale żeby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani zakonnicami. Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi. Każde działanie, praca, odpoczynek, życie rodzinne i społeczne, podejmowanie odpowiedzialności politycznej, kulturalnej, a także i gospodarczej. Każda działalność, jeśli jest przeżywana w jedności z Jezusem oraz jest postawą miłości i służby, jest okazją do życia w pełni chrztem i ewangeliczną świętością.
Po modlitwie Regina Celi papież zachęcił wiernych do naśladowania przykładu błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, która poświęciła swoje życie opiece nad chorymi. Ojciec Święty mówił też, że towarzyszy modlitwom pozytywnemu rezultatowi szczytu międzykoreańskiego, który odbył się w ubiegły piątek.
Proszę Pana, aby nie zostały zawiedzione nadzieje na przyszłość pokoju i braterską przyjaźń i by mogła ona być kontynuowana współpraca, przynosząc dobre owoce ukochanemu narodowi koreańskiemu i całemu światu.
Papież zachęcił również do modlitwy różańcowej w intencji pokoju w Syrii i na świecie przez cały maj. Pierwszego dnia tego maryjnego miesiąca Ojciec Święty uda się z pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej Miłości. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.